księże biskupie, ojcowie rektorzy, kapłani, siostry zakonne, panie i panowie. W sumie nie wiem, co mam powiedzieć, bo to jest tak obszerny temat, tak wielkie zagadnienie, że siłą rzeczy po prostu można by pewnie kilka konferencji na ten temat zrobić. Istnieje też bardzo bogata literatura na temat przynajmniej tych, którzy tą wolność w okresie komunizmu chcieli zachować albo wyrwać po prostu dla całego narodu. No a ja mam 30 minut na to, żeby o tym słów kilka do Państwa powiedzieć. Może zacznę od tego, że na to zagadnienie wolności w czasach totalitaryzmu komunistycznego można by spojrzeć jakby z dwóch perspektyw. Tu zastrzegę się, że już nie będę definiował, co to jest wolność, co to jest totalitaryzm. W jakimś sensie prelegenci, którzy zabierali głos przede mną, na te pytania odpowiadali. Chciałbym tylko zastrzec jeszcze, że w dużej mierze to, co chcę do Państwa powiedzieć, jakoś koresponduje z tym, co ojciec Tadeusz na samym początku mówił, akcentując potrzebę formacji, ludzkiej formacji, która jest w stanie sprzeciwić się różnym formom zniewolenia. I mogę powiedzieć, że będę chciał akcent położyć na to w swoim wystąpieniu. Więc tak, na tą wolność można by w państwie komunistycznym spojrzeć jakby z dwóch perspektyw. Oczywiście z perspektywy samej ideologii komunistycznej. I tutaj od razu Państwu muszę się przyznać, że uważam komunizm za jakąś najdoskonalszą formę zniewolenia. Myślę, że czegoś takiego po prostu w całych dziejach ludzkości, jak komunizm, jak bolszewizm, po prostu nigdy nie było. I zresztą wydaje się, że Urząd Nauczycielski Kościoła, papieże, zwłaszcza myślę tutaj o Piusie XI, Piusie XII, ale w jakimś sensie ta myśl była kontynuowana, chociaż nie była tak może ostro formułowana również później przez papieży, że tak powiem, ery soborowej czy posoborowej. Ale ci papieże, których wymieniłem, jakby najostrzej, a jednocześnie najbardziej celnie, w taki sposób też syntetyczny, zdefiniowali w ogóle problem komunizmu jako, można powiedzieć, jakiejś szczególnie rozwiniętej, można powiedzieć, najbardziej zwodniczej, diabelskiej, szatańskiej ideologii, ideologii, której po prostu ludzkość wcześniej nie znała. Przy czym chcę również zaznaczyć, że mówiąc do Państwa te słowa o komunizmie, mam na myśli różne formy tego komunizmu. To nie jest tylko jakby kwestia oceny ruchu komunistycznego, natury komunizmu w tym rozumieniu wczesnym, powiedzmy, w tym rozwoju wczesnym okresu rewolucji bolszewickiej w Rosji, czy później terroru, tak zwanej wojny domowej w Związku Sowieckim. Wszystkie państwa podbite, narody podbite przez Sowietów przechodziły przez podobne fazy, prawda? Od fazy takiego wojennego, rewolucyjnego komunizmu, w którym likwiduje się po prostu wszystkich jego wrogów, poprzez fazę, że tak powiem, demokratyzacji, wewnętrznych przeobrażeń, ale myślę również o pewnym przepoczwarzaniu się komunizmu czy transmisji ideologii komunizmu w ideologie, różnego typu ideologie lewicowe czy liberalne na Zachodzie. Bez tego wszystkiego jakby nie zrozumiemy nawet zagrożeń, w które żeśmy wpadli, w pewną pułapkę jako Polacy po roku 89. To nie jest tylko to, co nazywamy postkomunizmem, ale również to, co płynie z Zachodu w postaci ideologii liberalnej, która bardzo często jest po prostu, w jakimś sensie za pan brat idzie pod rękę z jakąś nową formą komunizmu. I tutaj chciałbym też wskazać na pewien negatywny fenomen, który miał miejsce na Zachodzie, który w jakimś sensie trwa, a to również dotyczy naszego stosunku do Unii Europejskiej, mianowicie to, że w zasadzie elity intelektualne, większość elit intelektualnych, na przykład w Stanach Zjednoczonych w latach 40., później z przerwą ze względu na bardzo zdecydowaną i bardzo dobrze politykę antykomunistyczną w samych Stanach Zjednoczonych. Nieprzypadkowo Państwo w kółko słyszycie, jakim strasznym człowiekiem był senator McCarthy, a to naprawdę bardzo zasłużony człowiek. Ale później w latach 60., 70., w 80. jest znów pauza związana z tym, że prezydentem Stanów Zjednoczonych został człowiek fenomenalny, Ronald Reagan, który rzeczywiście powstrzymywał komunizm również wewnątrz tego imperium amerykańskiego. Ale chcę powiedzieć, że po prostu w latach 60., 70. większość elit intelektualnych Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych, na przykład życia uniwersyteckiego, została opanowana po prostu przez różnego typu formy, można powiedzieć, komunizmu. Jest taka wspaniała książka, zresztą wyszła również w języku polskim, profesora Richarda Pipesa, doradcy Ronalda Reagana, który opisuje sytuację swoją na Cambridge, na jednym z najważniejszych uniwersytetów amerykańskich w Bostonie, gdzie po prostu prześladowano go za antykomunizm. Jak mówił o tym, że komunizm stworzył obozy koncentracyjne, to się pukali w głowę i mówili, a widziałeś kiedyś gułag? Ja do Auschwitz czy do Dachau mogę pojechać i to zobaczyć, dotknąć, ale gułagu nikt nie widział, więc nie ma. To jest o tyle istotne, wiecie Państwo, że szereg polityków współczesnych, tak zwanych lewicowych czy liberalnych, oni w dużej mierze wywodzą się właśnie z różnych form ideologii komunistycznej. Tak? Nieprzypadkowo na przykład Manuel Barroso to był taki komunistyczny, młodzieżowy działacz portugalski. Prawda? I te rzeczy, na które wskazywała pani profesor Pawłowicz, ta tendencja do unifikowania wszystkiego i integrowania i scentralizowania, przecież to jest myśl komunistyczna. Tak? Centrum jest Moskwa, Komintern, który po prostu wie, i to w tej formie nawet nie trockistowskiej, tylko stalinowskiej, to centrum wie po prostu, jak człowiek powinien na całym świecie żyć, jak w ogóle świat powinien wyglądać. To jest po prostu, oczywiście przy wszystkich różnicach, nie chcę mówić, że tu jest znak równości, to wszystko się modyfikuje, przepoczwarza, ale te unifikacyjne, globalistyczne tendencje, one są bardzo po prostu widoczne wśród polityków dzisiaj rządzących Unią Europejską, ale nie tylko niestety. Chciałbym też podkreślić, że jakby komunizm w swojej istocie, w swojej naturze, to jest ideologia, która obejmuje jakby wszystkie sfery życia człowieka i oczywiście sfery życia społecznego również. Ale w tym sensie jest to ideologia, która jest prawdziwą antytezą nauki Kościoła katolickiego, który też, tylko w imię nauki samego Zbawiciela, jakby definiuje życie człowieka od A do Z. Również w tym wymiarze społecznym. I chciałbym Państwu zacytować fragment encykliki Piusa XI, Divini Redemptoris, o bezbożnym komunizmie, w którym papież nie tylko w prawidłowy sposób, doskonały sposób definiuje komunizm, ale właśnie mówi o tym, co jest istotą tego komunizmu, tej ideologii. Cytat. Nadto komunizm pozbawia człowieka wolności, tej duchowej podstawy wszelkich norm życiowych. Zabiera osobowości człowieka całą jej godność i wszelkie moralne oparcie, z którego pomocą mógłby się przeciwstawić naporowi ślepych namiętności. Ponieważ osobowość człowieka wedle zapatrywań komunizmu jest tylko jakby kółkiem wtłoczonym w tryby maszyny, dlatego nie przyznaje się jej żadnych praw przyrodzonych, a przyznaje się społeczności. Głosząc zaś w stosunkach wzajemnych z ludźmi absolutną równość, odrzuca komunizm wszelką nadrzędność i wszelki autorytet ustanowiony przez Boga, także autorytet rodziców. Bo jeśli wedle ich zadania istnieje jeszcze jakiś autorytet albo władza, wypływa ona z pierwszego i jedynego źródła, ze społeczności. Jednostka zaś nie ma żadnego prawa posiadania ani bogactw, ani środków produkcji, ponieważ takie prawo, wytwarzając dalsze dobra, prowadziłoby z konieczności do władzy jednego człowieka nad drugim. Właśnie dlatego komunizm twierdzi, że wszelkie prawo prywatnej własności musi być jako główne źródło niewoli gospodarczej radykalnie wytępione. Czyli mamy tutaj słowa papieża o tym, że komunizm niszczy po prostu indywidualność człowieka. Człowiek jako element, jako trybik właśnie tego nowego społeczeństwa wedle modelu marksistowskiego. I teraz chciałbym przejść do drugiej części i spojrzeć po prostu na ten problem wolności w warunkach państwa totalitarnego przez pryzmat właśnie jednostki. Bo wydaje mi się, że po prostu w okresie komunistycznym, w okresie PRL-u to głównie jednostki zadecydowały o tym, że ta wolność została no jakoś obroniona. Oczywiście ona nie mogła być w 100% obroniona, no bo natura komunizmu ze wszystkimi narzędziami, jakie posiada komunizm, który zdobywa jakieś państwo, jest po prostu jakby nakierowana na to, żeby właśnie tą indywidualność człowieka zniszczyć. I można powiedzieć, po ludzku człowiek nie ma żadnych szans. A mimo tego coś z tej wolności udało się wyrwać i uratować. I chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj jest wystawa poświęcona prymasowi Wyszyńskiemu, bo to jest właśnie taka wielka postać, która stawiała na tą indywidualność. I sam był człowiekiem, który, można powiedzieć, w okresie komunizmu najwięcej zrobił, żeby tą wolność po prostu uratować. I tu jest takie zdjęcie Pałacu Prymasowskiego z datą 25 września 1953 roku. To jest data aresztowania księdza Prymasa. I kiedyś ksiądz Prymas powiedział, że kiedy został aresztowany, bronił go tylko pies i Niemiec. Pies to ten piesek, który był na Miodowej, który ugryzł pułkownika Józefa Światły, a Niemiec to wikariusz generalny diecezji warmińskiej, który po prostu stanął jedyny w obronie księdza Prymasa. Chcę powiedzieć, że ci, którzy bronili wolności w okresie PRL-u, bardzo często musieli, jakby to powiedzieć, poczuć taką samotność, w jakimś sensie zdradę również bliskich. Więc w tym sensie po prostu nie da się bronić wolności, nie będąc narażonym po prostu na represje. To również dotyczy czasów obecnych. Ale co jest ważne, co mi się wydaje niezwykle istotne, również w kontekście, w jakimś sensie sporu, który się w pierwszej części pojawił, czy pewnego defetyzmu po prostu wśród państwa, że się już nic nie da zrobić, że wszystko jest już skończone, bo jest Unia Europejska i nic się nie da już, że tak powiem, odwrócić tych wszystkich procesów, to właśnie chciałem się odwołać do nauki księdza Prymasa Wyszyńskiego, ale w tym aspekcie, w którym on bardzo często mówił o indywidualnej pracy nad sobą. To znaczy przez to dopiero po prostu człowiek może bardzo dużo wokół siebie zmieniać. Tylko że nie chodzi o to, co bardzo często podkreślają w Polsce patrioci, że trzeba po prostu zacząć od takich wielkich spraw. Tak, zmienić najlepiej sytuację w Brukseli, zmienić sytuację w Moskwie, w Waszyngtonie. Po prostu wszystko pozmieniać i wtedy Polska się z tego narodzi, tylko zmienić to wszystko wokół siebie. Zmienić najpierw coś w swoim życiu, a później wokół nas. I prymas Wyszyński, no nie wiem, czy się tutaj kapłani ze mną zgodzą, ale on po prostu to nieustannie w całym swoim życiu, właśnie zwłaszcza w okresie prymasowskim od końca lat 40. do śmierci w 81 roku akcentował potrzebę pracy nad sobą. I to w tym sensie jest nawiązanie do tego, co ojciec Tadeusz mówił na początku, o tej pracy nad sobą. Można powiedzieć też, jeśli się nie mylę, za świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, że trzeba się po prostu doskonalić w najmniejszych rzeczach. Nie rzucać się właśnie na te globalne sprawy, na które po prostu nie mamy wpływu, a przez to bardzo dużo wokół siebie zmienimy. I chciałem Państwu zacytować takie kazanie księdza Prymasa Wyszyńskiego z 81 roku. Znamienne właśnie, że w 81 roku, bo to jest moment, w którym ogół Polaków, to jest okres legalnej działalności Solidarności, myśli, że tak naprawdę władza jest na ulicy, że już wygraliśmy, że komunizm w gruncie rzeczy został pokonany i nic nam nie grozi, bo jest nas 10 milionów i nic nie musimy już w zasadzie robić. Za chwilę jutrzenka swobody w 100% pojawi się. Prymas Wyszyński, można powiedzieć, wylał kubeł zimnej wody na głowy Polaków. I tu cytat. Obrona suwerenności ojczyzny jest dla nas nakazem moralnym. Nadto mamy wolę świadczenia wszystkimi dobrami naszego własnego życia i kultury osobistej, aby i po nas została cząstka wszczepiona w uprawę gleby ojczystej, której oddamy ostatecznie i nasze ciało, ażeby ziemia wywdzięczyła się nam kiedyś w dniu zmartwychwstania. Gdy mamy taką świadomość, wtedy kierujemy się dobrem narodu. Możemy myśleć i mówić o dobru własnym, niewątpliwie, ale umiemy podporządkować je dobru wspólnemu. I teraz można powiedzieć najważniejsza rzecz. Jak często słyszymy zdanie, piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym nieraz bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata. Potrzeba nam potężnej woli organizowania wszystkich sił rodzinnych, ojczystych, by się nie oglądać na prawo i lewo, by nie poddawać się pokusie nowej targowicy, skądkolwiek by ona miała przyjść. Jesteśmy u siebie, w swojej ojczyźnie, gospodarzami olbrzymimi dobrami, które naród posiada. Mamy do nich zaufanie, chcemy, aby procentowały na naszej ziemi. Oto jest sumienie narodowe. Jasna rzecz, że sumienie obywatelsko-polityczne nie powstaje gdzieś na skalę, nie spada z nieba. Nie wypracuje się w osobie ludzkiej, ale wypracuje się w osobie ludzkiej, w człowieku, w istocie rozumnej, wolnej i miłującej, wychowanej w rodzinie, posiadającej odpowiednie walory obywatelskie, społeczne, kulturalne, zawodowe oraz zrozumienie, że dobro Rzeczpospolitej jest dobrem najwyższym. Koniec cytatu. No cóż z tych, cóż z tych słów wynika? No właśnie wynika to, że każdy człowiek, każdy Polak musi po prostu nad sobą indywidualnie pracować. I to można oczywiście analizować również z perspektywy czysto świeckiej. Nie tylko z perspektywy tego wielkiego człowieka, mam nadzieję świętego za jakiś czas, prymasa Wyszyńskiego, ale również z takiej perspektywy świeckiej, stricte można powiedzieć psychologicznej, socjologicznej, że się odwołam tutaj do książki Esej o duszy polskiej profesora Legutki, który właśnie stawia bardzo podobny postulat dzisiaj, tak, w ostatnich latach. No, książka się ukazała, jeśli się nie mylę, 5 lat temu. Mówi o rekonstrukcji polskości nie tylko w rodzinach, ale w wyniku właśnie pracy indywidualnej nad sobą. I teraz chciałbym po prostu, żebyście Państwo na ten problem wolności w okresie komunizmu spojrzeli właśnie przez pryzmat takich ludzi, którzy taką pracę, ciężką pracę po prostu wykonali. I oczywiście ktoś z Państwa by powiedział, a ten prymas Wyszyński to jest ktoś za wielki, ktoś po prostu, kto nie może być dla nas, kto może być dla nas i powinien być dla nas wzorem, ale to jest wzór niedościgniony, no bo to książę Kościoła, wspaniała postać, Heros, siedział w więzieniu, a nie uległ, prawda? Episkopat był u prezydenta Bieruta i złożył deklarację wierności na konstytucję PRL-owską, prawda? On siedział i niczego nie podpisał i trwał. I to jest w jakimś sensie postawa no, racjonalna, tak? Tacy ludzie rodzą się raz na jakiś czas i można powiedzieć, że to są ludzie, którzy dla nas, przeciętnych ludzi po prostu grzesznych, są niedoścignieni, ale oczywiście mamy przykłady wielu innych ludzi, którzy ani intelektualnie, ani formacyjnie nie byli, czy nie mogą być porównywalni po prostu do księdza prymasa Wyszyńskiego, a wykonywali tą ciężką pracę nad sobą po to, żeby coś zmienić w swoim życiu, a później, jak się okazało, również w życiu narodu. I chciałem Państwu zaproponować taką refleksję na temat dwóch postaci. Anny Walentynowicz i Franciszka Gajowniczka. Można powiedzieć takich dwóch prostaczków. To znaczy prostaczków w rozumieniu takim chrześcijańskim. Współpracowników Pana Boga. Ale ludzi, którzy no, ani intelektualnie, ani ze względu na, nie wiem, pochodzenie czy pozycję materialną, społeczną, no, nie osiągnęli zbyt wiele, tak można powiedzieć. Chociaż oczywiście Franciszek Gajowniczek to był bohaterski żołnierz września 1939 roku, odznaczony, potem zaangażowany w konspirację, więc oczywiście jego świadomość polityczno-historyczna, narodowa była znacznie większa na pewno jak Anny Walentynowicz. Ale może słów kilka najpierw na temat Anny Walentynowicz. Ona też się nie urodziła właśnie takim herosem, jakim ją znamy po prostu, powiedzmy, z lat 80. czy później, prawda, czy jak ginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. To była kobieta, postać, człowiek, który po prostu do tego wszystkiego dochodził ciężką swoją pracą. I chciałbym się odwołać do takiego niesamowitego zupełnie wydarzenia w jej życiu, kiedy ona zachodzi w ciążę i wszyscy naokoło mówią jej, że ona nie powinna, że ona powinna w zasadzie tą ciążę przerwać. To jest rok 52. I ona po prostu nie wie, co ma zrobić. Idzie do swojego proboszcza, a jest w tamtym czasie Anna Walentynowicz sama pisze w swoich pamiętnikach, że jest dość obojętna religijnie. I idzie do swojego proboszcza, który ją zrugał, no jak to w dawnych czasach, ale za chwilę stał się bardzo łagodny. Wiedział chyba, że stawką jest życie tego dziecka, syna Janusza. No i zaczął z nią po prostu rozmawiać. I ona, można powiedzieć, stanęła na nogi. I w swoich wspomnieniach, tu Państwu zacytuję, napisała coś takiego. W dzieciństwie w domu rodzinnym umiałam się modlić i chodziłam do kościoła. Potem u obcych ludzi zapomniałam chyba, że istnieje Bóg. Katorżnicza praca w dzień powszedni i w niedzielę. Brak jakiegokolwiek kontaktu z innymi ludźmi. Czy można się dziwić, że żyłam tak jakby obok wiary? Teraz już miałam odwagę, by zwrócić się do Boga. Weszłam do kościoła. Tam długa rozmowa z księdzem, który najpierw mnie groźnie zbeształ, a potem powiedział: nie martw się. Poniosłaś wiele ofiar i wiele przecierpiałaś. Urodzisz zdrowe dziecko. Do takich jak ty Matka Boża biegnie w jednym pantofelku. Oddaj się jej w opiekę. Zaczynałam kochać to moje nienarodzone. We wrześniu 52 przyszedł na świat mój syn. Pojawił się w moim życiu maleńki, bezradny i tak dalej, i tak dalej. I wiecie Państwo, za chwilę później ona miała odwagę napisać osobisty list do Bieruta. Bo była, nie dość, że z tym biednym małym synkiem, to była bezdomna. Pracowała w tym czasie w stoczni, syna oddawała do domu dziecka, pracowała po 10-12 godzin, mieszkała w jakichś hotelach robotniczych. No i w końcu po prostu właśnie po tej rozmowie, po tym, że tak powiem, odzyskaniu takiego pionu, w jakimś sensie odzyskaniu również pewnie wiary, tak to wynika z jej relacji, z jej pamiętników, ona po prostu miała odwagę napisać do samego Bolesława Bieruta list, żeby po prostu coś zrobił, żeby dał jej mieszkanie. I to był jednozdaniowy list. Czy mam zginąć z tym dzieckiem jak bezdomny pies, napisała. I proszę sobie wyobrazić, że ona pół roku później dostała mieszkanie. To słynne 38-metrowe, w którym żyła aż do 2010 roku. Dlaczego ja o tym mówię Państwu? Dlatego, że wydaje mi się, że po prostu w tamtym momencie, w tym trudnym momencie jej życia, ona stała się de facto po prostu Anną Solidarność. To znaczy tą Anną Walentynowicz, którą Państwo po prostu znacie z tych obrazów telewizyjnych, chociażby z sierpnia 80 roku. Tak, że ona, kiedyś profesor Zybertowicz mówił, że w sensie takim socjologicznym, to nie miało prawa się zdarzyć, że ktoś taki sierota, bez szkoły, analfabetka, pociągnie za sobą po prostu miliony Polaków. Bo tak naprawdę ten strajk, który wybuchł 14 sierpnia 80 roku w Stoczni Gdańskiej, to był strajk o nią. To był pierwszy, można powiedzieć na początku, jedyny personalny postulat, jaki stoczniowcy postawili. To był właśnie ten postulat przywrócenia Anny Walentynowicz do pracy. Więc cała historia późniejsza właśnie powstania, najpierw sierpnia 80 roku, powstania Solidarności, w moim przekonaniu zaczyna się właśnie w tej chwili próby, która miała miejsce w 52 roku. To znaczy ona ten egzamin po prostu zdała, stała się zupełnie innym człowiekiem. Pamiętajcie Państwo, że ona wcześniej była działaczką komunistycznej młodzieży, była w Berlinie na zjeździe tam chówców pionierskich, wiwatowała na cześć Stalina, po prostu z tym wszystkim zerwała. Tak? Bo to był ten moment, w którym pewnie Pan Bóg zapytał ją, czy chcesz inaczej żyć, prawda? I ona na ten głos odpowiada właśnie, że chce wszystko zmienić. I teraz drugi przypadek takiego właśnie prostaczka, który tak wiele dla Polski zrobił, to jest przypadek Franciszka Gajowniczka. Dlaczego on jest taki ważny? No tutaj przyznam się Państwu, że w ostatnim czasie prowadzę takie badania historyczne na temat tego, jak komuniści próbowali, czy robili wszystko, żeby święty Maksymilian, czy jego kult świętego Maksymiliana, ale jeszcze zanim doszło do beatyfikacji, jeśli się nie mylę, w 71 roku, żeby jego kult się po prostu nie rozwijał. I w związku z tym musiałem się oczywiście zająć również tym przypadkiem, postacią Franciszka Gajowniczka, jako tego, który był świadkiem po prostu męczeńskiej śmierci, czy tej decyzji o tej męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana z 1941 roku, bo święty Maksymilian oddał życie za niego, prawda? To Państwo wiecie. I oczywiście z tych wszystkich materiałów, które dotychczas widziałem, wynika po prostu, że Franciszek Gajowniczek znalazł się na celowniku tajnych służb, w ogóle można powiedzieć władz komunistycznych. Robiono wszystko, żeby on, główny świadek tej decyzji świętego Maksymiliana, po prostu miał jak najmniejsze oddziaływanie. Tych materiałów, szczerze powiem, nie ma dużo, ale nie jest zbyt wiele, ale coś tam udało się znaleźć. Tu nadmienię jeszcze Państwu, że komuniści robią w latach 60. wszystko, żeby dom z Duńskiej Woli, gdzie się święty Maksymilian urodził, ale również miejsce śmierci męczeńskiej świętego Maksymiliana, czyli bunkier w obozie Auschwitz, żeby nie stawały się te miejsca jakimiś miejscami pamięci czy kultu świętego Maksymiliana. To jest zresztą ciekawe, bo z tych dokumentów wynika, że na przykład postulat nieobecności krzyża czy żadnego symbolu katolickiego, chrześcijańskiego w celi śmierci właśnie rodzi się w głowach komunistów Urzędu do Spraw Wyznań Bezpieki w latach 60. i on w jakimś sensie jest kontynuowany, to znaczy tam, jak Państwo teraz pojedziecie, to stoi rzeczywiście tylko świeca chyba podarowana przez Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki, nie jestem tego pewien, ale rzeczywiście żadnego krzyża w tej celi śmierci, w tym bunkrze po prostu głodowym nie ma. No i teraz ten Franciszek Gajowniczek, jako ten, który się jakby na to wszystko nie zgadza, to znaczy krąży po kraju, nawet od pewnego momentu udaje mu się, walczy o to, żeby dostać paszport i nawet w latach 70. zaczął wyjeżdżać, a to już jest po beatyfikacji świętego błogosławionego Maksymiliana Kolbe. Wyjechał nawet na zachód na różnego typu sympozja poświęcone świętemu w Austrii i w Niemczech, ale po prostu nie robi sobie nic z tego i rzeczywiście prowadzi bardzo taką szeroką korespondencję. Chce być po prostu świadkiem śmierci czy decyzji o męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana i wszelkiego typu rozmowy, naciski na niego na nic się zdają. Mówi nawet o tym, że sens cały jego życia polega na tym, że będzie świadczył o wielkości świętego Maksymiliana. I to jest czasami, wiecie Państwo, i śmieszne, i straszne, bo ten biedny Franciszek Gajowniczek no jest po prostu bardzo poraniony tym okresem więzienia w Auschwitz, bo był poddawany różnym próbom medycznym. Wstrzykiwali mu jakieś Niemcy, jakieś środki w płuca i tak dalej. No, w każdym razie to jego życie w tym PRL-u było po prostu dość nieznośne, ciężkie. I próbował uzyskać jakiś dodatek do renty, do emerytury później, w związku z tym, że był poddawany tym eksperymentom. I znalazłem taki jego występ, w cudzysłowie oczywiście, zeznanie przed sądem wojewódzkim w Opolu w 1969 roku, jak go sąd rozpytuje właśnie na okoliczność którejś już z jego skarg dotyczących tego, że nie chcą go uznać za człowieka, który był poddawany tym eksperymentom medycznym. Ja nie wiem, czy on miał tego świadomość. W każdym razie myślę, że to przede wszystkim ze względu na postać świętego Maksymiliana mu nie chciano po prostu uznać jego za ofiarę tych eksperymentów medycznych niemieckich. No w każdym razie on przyjechał do tego Opola, do sądu i bez ogródek zeznał po prostu o świętym Maksymilianie. I tu jest cytat. W dniu 1 sierpnia 1941 roku uciekł z obozu jeden z więźniów polskich, który mieszkał na tym samym bloku co ja, to jest 14A. Następnego dnia, to jest w dniu 2 sierpnia 1941 roku, w czasie apelu z mego bloku wybranych zostało przez SS-manów 10 więźniów, między innymi i ja, z przeznaczeniem do bloku śmierci numer 11. Jestem tą osobą, w miejsce której z własnej woli wystąpił Maksymilian Kolbe, ksiądz zakonnik, który następnie w tymże bloku 11 zginął. W ten sposób już w sierpniu 1941 roku cudem uniknąłem śmierci w obozie w Oświęcimiu. I w dalszej części pojawia się znów postać świętego Maksymiliana, że on jemu zawdzięcza życie, ale że później jakby ze względu na samą postawę świętego Maksymiliana w bunkrze głodowym, Franciszek Gajowniczek był poddawany bardzo okrutnym eksperymentom medycznym, jako ten, przez którego po prostu to świadectwo Maksymiliana nawet oddziaływało po prostu na Niemców, prawda, na obsługę obozu w Auschwitz. No i znalazłem dokument po kolejnym już odwołaniu Franciszka Gajowniczka. Znalazłem dokument, decyzję o tym, że on nie może być uznany właśnie za osobę poddaną tym eksperymentom medycznym. Przeczytam Państwu cytat. W odpowiedzi na prośbę dotyczącą zarejestrowania Pana jako ofiary eksperymentów pseudomedycznych dokonywanych w byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, uprzejmie zawiadamiamy, że w sprawie Pana była rozpatrywana przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przy udziale przedstawicieli Zarządu Głównego ZBOWiT i Zarządu Głównego PCK. Komisja postanowiła nie nadawać dalszego biegu sprawie, ponieważ spisana w zeznaniu duża ilość zastrzyków dawanych w kręgosłup przez więźniów sanitariuszy, po których występowała gorączka oraz zastrzyk w pierś, po którym utracił przytomność, nie odpowiadają żadnym znanym eksperymentom pseudomedycznym dokonywanym w obozach koncentracyjnych. W związku z tym z przykrością zawiadamiamy, że niestety nic w Pana sprawie nie możemy uczynić. Wiecie Państwo, ja myślę, że te dwie postaci wystarczą, żeby wziąć tutaj księdza prymasa Wyszyńskiego w nawias, żeby uzasadnić tą tezę, ile może zrobić jeden człowiek. A takich historii w okresie państwa komunistycznego mamy setki, jeśli nie tysiące. Pewnie mamy tysiące. Moglibyśmy tutaj mówić o żołnierzach wyklętych, prawda, w latach 40., 50. Moglibyśmy mówić o tych, którzy pisali do szuflady, tak jak w niektórych okresach swojej pracy pisarskiej, poetyckiej, Zbigniew Herbert. O wielu też moglibyśmy mówić, można powiedzieć, bezimiennych, którzy się wycofali, że tak powiem, wyemigrowali wewnętrznie w okresie PRL-u, ale tą polskość, przynajmniej w tym najbliższym otoczeniu, kultywowali i próbowali po prostu promieniować ze swoimi poglądami na innych. No to znaczy, wiecie Państwo, że od każdego z nas, od każdej jednostki bardzo dużo zależy. I jak myślicie Państwo o tym, jak zmienić Polskę, jak zmienić świat, to trzeba po prostu zacząć od siebie. A później trzeba ten nasz wysiłek oczywiście w jakiś sposób ukierunkować, ale temu już służy ta uczelnia, media, które stworzył ojciec dyrektor, mają nam w tym oczywiście pomóc. Chciałbym jeszcze na samym końcu wspomnieć o tych, którzy bardzo często stawali się inspiracją dla takich postaw, przynajmniej w przypadku Anny Walentynowicz. Jak Państwo wiecie, napisałem o niej książkę, więc stosunkowo o niej wiem najwięcej, a znacznie więcej jako o Franciszku Gajowniczku, który nie wiem dlaczego po prostu jest w jakimś sensie nieobecny w tej polskiej opowieści o wielkich bohaterach. Nawet w kontekście świętego Maksymiliana, no znam chyba całą literaturę, bo mnie święty Maksymilian zawsze jakoś fascynował i o tym biednym Franciszku Gajowniczku jest stosunkowo mało po prostu w tych publikacjach, no przynajmniej po jego śmierci, bo to była postać bardzo skromna, powinno być więcej, ale z tego co wiem, to nie ma chyba nawet żadnej książki, biografii Franciszka Gajowniczka, no ale w przypadku Anny Walentynowicz chciałem właśnie w tym kontekście powiedzieć o tym, jakie istotne znaczenie dla niej od momentu, kiedy ona miała świadomość, że istnieją, no w miarę jak dzisiaj byśmy powiedzieli, wolne media na Zachodzie, to znaczy Radio Wolna Europa, czy wcześniej Radio Madryt, czy sekcja polska BBC z Londynu, ona po prostu wsłuchiwała się w ten głos i jakby rozumiejąc bardzo dużo, bo to już mówię o okresie po grudniu 70 roku, po masakrze grudnia 70 roku, której ona była po prostu świadkiem, nie wiedziała co dalej robić i w jakim sensie zwłaszcza Radio Wolna Europa nakierowało ją na środowisko późniejszych wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Zgłosiła się i ten swój indywidualny wybór, tą swoją indywidualną pracę, no w jakimś sensie ofiarowała również temu środowisku, które później stało się takim zaczynem ruchu Solidarności. Ale chcę przez to powiedzieć, jak ważną rolę odgrywała emigracja. Pamiętajcie Państwo zawsze po prostu w kontekście wolności w państwie komunistycznym, totalitarnym, o tym przykładzie emigracji. W różnych jej wymiarach, politycznym, czyli prezydenta, rządu na uchodźstwie, partii politycznych funkcjonujących na Zachodzie, przede wszystkim w tak zwanym polskim Londynie, o tych masach żołnierskich, które tworzyły, czy to Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, czy Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, to były organizacje, są w jakimś sensie dalej, a oczywiście nie w takim wymiarze jak jeszcze 10, 15 czy 30 lat temu, ale są to organizacje działające po prostu na wszystkich kontynentach. Oni niewątpliwie nie tylko walczyli o niepodległość, o tą wolność po prostu dla nas, dla narodu po prostu żyjącego nad Wisłą, ale też płacili po prostu bardzo wysoką cenę. I tutaj te przykłady zupełnie niesamowite, tu ktoś wspomniał, to chyba ksiądz biskup Lepa wspomniał generała Maczka. No właśnie on zaczynał jako, bo później już dostał emeryturę brytyjską, ale zaczynał jako sprzedawca w sklepie spożywczym. Tak? To była cena dowódcy, generała Wojska Polskiego za to, że on po prostu nie wrócił do kraju. Tak? Że swoją postawą świadczył o tym po prostu, że Polska jest zniewolona przez Sowietów, a on, żyjąc w wolnym świecie, ma obowiązek po prostu o tą wolność dla Polski i Polaków się upominać. Ale są jeszcze bardziej drastyczne przykłady. To jest na przykład przykład generała Władysława Bortnowskiego, którego papiery kiedyś czytałem w którymś z archiwów emigracyjnych. Proszę sobie wyobrazić, że on w 40-tych latach pracował w kostnicy i po prostu czyścił, mył zwłoki No, różnych osób po prostu gdzieś tam w kostnicy, polski generał. Są oczywiście przykłady bardziej, można powiedzieć, tragiczne, tak? Jak wielki polski poeta, katolik, chociaż z powikłanym osobistym życiem, Jan Lechoń, który się rzuca z hotelu, prawda, w Nowym Jorku i popełnia właśnie samobójstwo, pewnie z tęsknoty za Polską. To jest 56 rok. Jest Józef Mackiewicz, który gdzieś w Monachium przymiera dosłownie po prostu z głodu. też płaci cenę za to, że po prostu nie chce uznać tego zniewolonego kraju i upomina się o Polaków, którzy są przez komunizm po prostu zniewoleni. Te wszystkie przykłady, wiecie Państwo, musimy mieć w pamięci, musimy ich wszystkich przywrócić świadomości historycznej Polaków i one powinny być dla nas wszystkich jedną wielką inspiracją i można powiedzieć panaceum na ten defetyzm, który wśród nas bardzo często jest obecny, że się już nic nie da zrobić, Polska zginęła, jest pozamiatane i teraz tylko patrzmy po prostu, żeby gorzej nie była, i tak większość powie, jest źle, a będzie jeszcze gorzej. To po prostu jest nieprawda. Gdyby tak było, to ich przykład byłby daremny. Wierzymy, że nie jest. No skoro ojciec Tadeusz jest porównywany do świętego Maksymiliana, jeśli chodzi o dzieła, no to znaczy, że po prostu jeszcze nie jest tak źle, prawda? Dziękuję Państwu.